Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas na kolejną część naszego spotkania tu u świętego Józefa. Październik, każdy powie miesiąc różańcowy, ale gdyby zapytać o drugie skojarzenie, to myślę, że wielu powie papieski. Za chwileczkę 15 dzień papieski w Polsce. Później będzie dzień rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. I ten najważniejszy dzień, rocznica inauguracji pontyfikatu, ale dla nas 22 października, teraz to jest dzień radosny, ponieważ to jest dzień liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II. On jest w niebie. Tu po Kaliszu jeszcze jakby niesie się jego głos. I z Kalisza za sprawą tych spotkań niesie się głos świętego Jana Pawła II, który jest wołaniem o to, aby ciągle pamiętać, jak wielką wartością jest małżeństwo i rodzina, jak wielkim darem jest także życie. Ciągle trzeba o tym mówić. Kiedy jeszcze do tego wszystkiego dochodzi okoliczność gościa, który za chwileczkę tutaj stanie pośród nas, którym jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który nam się też zawsze już chyba będzie kojarzył z osobą świętego Jana Pawła II, to nie sposób było mówić dzisiaj o czymś innym, o kimś innym albo pod wpływem kogoś innego. Tylko kto by chciał powiedzieć o rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II? Święty Jan Paweł II, patron rodziny, takie jest hasło tego dnia papieskiego, o którym wspomniałem. Co to jest za temat? Ale jeden ktoś się zgodził. Jest z nami ksiądz prałat Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, przyjeżdża do nas z Warszawy, mówi, że kocha świętego Józefa i może to było decydujące. Witamy bardzo serdecznie w Kaliszu, w sanktuarium, w Bazylice. O księdzu prałacie można by mówić wiele różne aktywności, wiele działań, a że nazwisko ma dosyć popularne, to kiedy mówię, będzie z nami ksiądz Zieliński, mówią, ten odidziemy. I tak się zrobiło chyba, że teraz, jeśli tygodnik Idziemy, gdzieś tam w początkach pewnie trochę miało być diecezjalne, ale zrobiło się piękne, szeroko znane pismo. Gratulujemy, księże prałacie. A ksiądz właśnie na wiele tematów może powiedzieć, no w takim chyba dobrym, dziennikarskim, ale podkreślę dobrym stylu, bo trzeba powiedzieć krótko z kopalni, która jest jakby bez dna. Jan Paweł II, rodzina, tych treści jest tak dużo. Bogu za to dzisiaj też podziękujmy, żeśmy mieli i mamy takiego papieża, że mamy go dzisiaj w niebie. Księże prałać, nie zabieram więcej czasu, ten temat powiedzmy, no taki na zaczepkę, a ksiądz prałat zrobi z nim, co trzeba.
Dziękuję za to zaproszenie. Nie pierwszy raz jestem tutaj w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Czasami przyjeżdżam tutaj prywatnie. Rok temu prowadziłem rekolekcje dla kapłanów, nie tylko diecezji kaliskiej i też kończyły się one tutaj w sanktuarium świętego Józefa. A rzeczywiście jestem tym księdzem od Idziemy, ale od tego Idziemy, które jest odpowiedzią na papieskie Wstańcie, chodźmy. Tygodnik powstał jako odpowiedź na papieską książkę i na zawarte w tytule tejże książki wezwanie Wstańcie, chodźmy. Jan Paweł II, papież rodziny, Jan Paweł II, patron rodziny, a może nawet więcej niż patron rodziny. Zacznijmy od prowokacyjnego pytania. Jak zdenerwować świętego? Czy można zdenerwować świętego? Okazuje się, że można było zdenerwować nawet Pana Jezusa. Byli tacy, co Go zdenerwowali, profanując świątynię w Jerozolimie, urządzając w niej targowisko. I wiemy, co wtedy zrobił Chrystus. Splótł bicz ze sznurków i powypędzał z niej przekupniów. Porozrzucał monety bankierów, stoły powywracał. Zrobił to Jezus Chrystus, Syn Boży, Najświętszy Bóg. Zatem, jeśli Syn Boży w pewnym momencie w rozgniewaniu zrobił coś takiego, to czy święty może zachować święty spokój, kiedy jest świadkiem niszczenia tego, co najświętsze. Świętego Jana Pawła II ja zapamiętałem jako zdenerwowanego trzykrotnie. Pierwszy raz było to podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Nikaragui w roku 1983. Na spotkanie Ojca Świętego na płycie lotniska wyszedł wtedy ksiądz Ernesto Kardenal Martinez. Ksiądz, który porzucił kapłaństwo, aby być ministrem kultury w sandynistowskim rządzie Nikaragui. I kiedy ten ksiądz podszedł do Ojca Świętego, chcąc ucałować jego pierścień, Ojciec Święty, mocno gestykulując, cofnął rękę i powiedział wtedy: najpierw musi Pan uregulować swoje sprawy z Kościołem. Ojciec Święty nie krył zdenerwowania, gdy ktoś niweczył świętość swojego kapłaństwa. Na to nawet święty nie może patrzeć ze świętym spokojem. Drugi raz pamiętam zdenerwowanie Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy w 1993 roku mówił do między innymi członków mafii sycylijskiej. Mówił o działalności mafii i powiedział wtedy między innymi: Bóg powiedział: nie zabijaj. I dodał: żaden człowiek, żadne stowarzyszenie, żadna ludzka mafia nie może zmieniać, aby potępiać tego najświętszego prawa Bożego. Ojciec Święty nie krył zdenerwowania, bo trudno było patrzeć spokojnie, ze świętym spokojem, jak ktoś dokonuje zamachu na ludzkie życie w imię jakichś zasad, na życie, które jest święte. I wreszcie trzeci raz. To chyba wszyscy pamiętamy. Mianowicie było to 3 czerwca 1991 roku. Tutaj w Polsce, ale nie w Kaliszu, tylko w Kielcach. Jan Paweł II w 91 roku u progu naszej wolności przyjechał, aby przypomnieć nam fundament naszego życia moralnego, fundament naszego narodowego odrodzenia, aby przypomnieć nam dekalog. Stanął pośród nas jak Mojżesz pod Chorebem, pokazując nam, jakie zasady należy zachowywać, jak należy żyć zgodnie z Bożym prawem, abyśmy wychodząc z domu niewoli nie urządzili sobie jeszcze gorszego domu niewoli. Abyśmy pod płaszczykiem dążenia do wolności nie popadli w jeszcze gorsze zniewolenie. Jan Paweł II ostrzegał nas wtedy przed czymś, co nazwał wolnością posuniętą do obłędu. Kiedy w imię wolności człowiek staje się niewolnikiem własnej pożądliwości, własnych słabości, własnego grzechu, własnego obłędu. I wtedy w Kielcach Jan Paweł II mówił o czwartym przykazaniu Bożym: czcij ojca swego i matkę swoją. Mówił o rodzinie. Przypomnijmy te słowa, które święty Jan Paweł II wypowiadał podniesionym głosem, mocno gestykulując, wręcz czasami krzycząc. Mówił: chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską i rodzinną ponoszą odpowiedzialność. Tych wszystkich. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej wolności może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego wszystkiego trzeba uczynić rachunek sumienia u progu III Rzeczpospolitej. Oto moja matka i moi bracia. Może dlatego tak mówię, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie to wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć. Trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Jan Paweł II nie mówił tych słów tak spokojnie jak ja. Jemu zależało na kształcie polskiej rodziny, na zdrowiu polskiej rodziny, jak na dobru największym, najdroższym. A więc podsumujmy ten fragment. Za pierwszym razem, kiedy Jan Paweł II uległ zdenerwowaniu, chodziło o sprzeniewierzenie się godności kapłaństwa. Za drugim razem o świętość ludzkiego życia. Za trzecim zaś o zamach na świętość rodziny. Nie mógł nasz święty patrzeć na to ze spokojem. Małżeństwo i rodzina w życiu świętego Jana Pawła II należały zawsze do spraw najświętszych w jego posłudze. Począwszy od jego duszpasterzowania wśród studentów w Krakowie. Mówił o tym Ojciec Święty wyraźnie w 2003 roku w przemówieniu do przedstawicieli Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej, najwyższego organu sądowniczego w stolicy apostolskiej. Że już wtedy jako duszpasterz akademicki, potem jako wykładowca KUL, jako kardynał, przekonywał się o ważności rodziny. Przekonywał się o tym szczególnie w czasach komunizmu, kiedy Kościół instytucjonalny był bezwzględnie tępiony. I wtedy kardynał Wojtyła mógł naocznie przekonać się, że przyszłość Kościoła idzie przez rodzinę, że w rodzinie jest ostoja wiary. Przy czym nie chodziło tylko o przyszłość Kościoła w sensie demograficznym, o nowych członków Kościoła zrodzonych w rodzinie, ale również chodziło właśnie o ten przekaz wiary, o odpowiedzialność rodziców, która jest realizowana w małżeństwie i rodzinie za wychowanie dzieci. Na to doświadczenie życiowe świętego Jana Pawła II nakłada się także jego głęboka refleksja naukowa, filozoficzna, teologiczna, która utwierdziła późniejszego papieża w świadomości, że rodzina jest czymś najbardziej pierwotnym w Bożym planie zbawienia. Rodzina jest, zaryzykujmy, ale tak nauczał święty Jan Paweł II. Rodzina jest nawet w Bożym planie zbawienia bardziej pierwotna niż Kościół. Co to znaczy? Nie chodzi tutaj tylko o pierwszeństwo historyczne, że rodzina istniała już wtedy w Bożym planie zbawienia i istniała w historii ludzkości, kiedy jeszcze nie było Kościoła. Ale chodzi o to, że także w Bożym planie zbawczym rodzina jest pierwsza nawet niż Kościół, niż święty Kościół Chrystusowy. Jak bardzo ważna i święta jest zatem rodzina. Święty Jan Paweł II w liście do rodzin pisze właśnie te słowa, które przed chwilą w czasie nabożeństwa były cytowane, że pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest to droga powszechna, powszechna droga do zbawienia, powszechna droga do świętości. Świętość rodziny zbudowanej na trwałym i wyłącznym związku kobiety i mężczyzny, zanim jeszcze została wyniesiona przez Chrystusa do godności sakramentu, już jest wpisana w Boży plan zbawienia. Mówił o tym i pisał święty Jan Paweł II podczas całej serii środowych kateches głoszonych od roku 1979 aż do roku 1984. Zatytułował je, tak jak potem zresztą to ma, ten tytuł został zachowany w wydaniu książkowym, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I co nam przypomina Jan Paweł II w tych swoich katechezach? Otóż zwraca uwagę, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, o czym doskonale wiemy, ale my chrześcijanie dzięki Chrystusowemu objawieniu wiemy, że Bóg nie jest wielkim samotnikiem na niebiosach, że Bóg jest trójcą osób. Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny. Kiedy bierzemy do ręki Księgę Rodzaju i czytamy opis stworzenia człowieka, czytamy: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Bóg, który sam jest wspólnotą osób w Trójcy Świętej, czyni człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, nie jako oddzielne byty. Ale człowiek dopiero jako mężczyzna i jako kobieta w tej wspólnocie osób jest obrazem Boga. Obrazem Boga jest człowiek jako mężczyzna i kobieta we wspólnocie połączonej miłością, we wspólnocie płodnej, we wspólnocie otwartej na miłość. To jest ten obraz, to powołanie do wspólnoty, do życia we wspólnocie jest zapisane w nas w samym akcie stworzenia. I mówi święty Jan Paweł II w tym bardzo wymownym, bardzo ważnym przemówieniu z 2003 roku do Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej, uwrażliwiając sędziów, którzy decydują o stwierdzeniu ewentualnie nieważności najbardziej skomplikowanych w sytuacjach, o nieważności małżeństwa, które jest fundamentem rodziny. Pokazuje im, że świętość rodziny, świętość małżeństwa nie wynika z samego tylko sakramentu, to jest coś więcej. Ale świętość rodziny, świętość małżeństwa jest czymś naturalnym, wypływającym z samego faktu stworzenia na obraz i na podobieństwo Boże. Bo jeżeli mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę miłości, odwzorowując w ten sposób, tak jak pisze święty Jan Paweł II, przez nasze ludzkie my, przez swoją ludzką wspólnotę, odwzorowując wspólnotę Boga, boskie my, to w tym momencie oni mają udział w czymś, jak to mówi Jan Paweł II, transcendentnym, w czymś nadprzyrodzonym, w czymś świętym. Przez samo to odwzorowanie i podobieństwo mają udział w świecie i w życiu Bożym, w samej natury małżeństwa i rodziny wynika już jego świętość. A dopiero potem tę naturalną świętość rodziny i małżeństwa, jak uczy święty Jan Paweł II, Jezus Chrystus podnosi do rangi sakramentu. Tę wspólnotę osób, którą święty Jan Paweł II od początku nazywa przymierzem, tym samym słowem, jakim określana jest relacja między Bogiem i człowiekiem. Mówimy, że żyjemy w starym lub w nowym przymierzu, zawartym we krwi Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II nazywa rodzinę, nazywa małżeństwo przymierzem, świętym przymierzem, na wzór tamtego przymierza. Ale to przymierze, tę naturalną, świętą wspólnotę osób, Chrystus podnosi do rangi sakramentu, czyniąc z niej coś więcej niż wspólnotę. Święty Jan Paweł II w odróżnieniu do małżeństwa używa słowa komunia osób. Komunia osób. Na wzór komunii, na wzór tej komunii, która dokonuje się w tajemnicy Eucharystii, na wzór tej największej świętości, na wzór tego najświętszego sakramentu. W sakramencie małżeństwa dokonuje się bowiem coś przedziwnego. Tak jak w tej komunii, w której będziemy za chwilę uczestniczyć, przynosimy do ołtarza chleb i wino. Chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Nasz chleb. Wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Nasze, wyprodukowane przez ludzi i przez winny krzew wino. Nasze, do którego mamy prawo, możemy różne rzeczy z tym zrobić. To jest nasze. Ale w momencie, kiedy składamy je na ołtarzu i ksiądz arcybiskup wyciągnie nad nimi ręce, wypowiadając słowa przeistoczenia, słowa konsekracji, kiedy ofiarujemy ten chleb i to wino Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa Chrystusa, to w tym momencie to już nie jest zwykły chleb i to nie jest zwykłe wino. To jest już materia, to już jest rzeczywistość, pod którą kryje się ciało i krew Jezusa Chrystusa. I o ile zwykłe komunikanty, jak biały opłatek, można spożyć sobie spokojnie przy różnych okazjach, to konsekrowany biały chleb, konsekrowane wino jest czymś, nad czym my tracimy już władzę. To zostało już ofiarowane, to zostało już konsekrowane. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział do kapłana, że księże, daj mi kilka tych białych opłatków, albo gdyby sam usiłował to sobie wziąć z powrotem, bo powiedział, że to za jego pieniądze kupione w kościele, popełniłby świętokradztwo. Ale coś podobnego dzieje się także w sakramencie małżeństwa. Dwoje ludzi przynosi do ołtarza, przychodzi do Chrystusa ze swoją miłością, aby on ją uświęcił i konsekrował. I w momencie, kiedy ta miłość zostanie przyjęta przez Boga, uświęcona sakramentem małżeństwa, to już nie jest ich miłość. To już jest miłość, którą oni ofiarowali w ręce Boga i człowiek nie ma już do tego prawa. Gdyby próbował wycofać się z tej miłości, popełnia świętokradztwo. Jan Paweł II, mówiąc o małżeństwie, mówiąc o rodzinie, mówi o sprawach najświętszych. Małżeństwo, rodzinę stawia w pewnym sensie w jednym szeregu. Razem z Biblią, w której objawił się Bóg, tak i w małżeństwie. Nawet w naturalnym małżeństwie, zanim Chrystus ustanowił to jako sakrament, Bóg się objawia w Trójcy Świętej jedyny. I stawiając analogię między małżeństwem i Eucharystią, między tym, co absolutnie najświętsze. Jeśli to taka świętość, to czyż można się dziwić, że nawet święty Jan Paweł II, kiedy widział deptanie małżeństwa i rodziny, nie mógł na to patrzeć spokojnie? Obecny tutaj, dziękuję i cieszę się, że obecny ksiądz Jacek Stefański, kiedyś zmuszony przeze mnie, bo trudno go zmusić do pisania, ale może się uda. Zmuszony przeze mnie do napisania komentarza biblijnego egzegezy do zniszczenia Sodomy i Gomory. Napisał w tygodniku Idziemy takie słowa, że Bóg ludziom różne grzechy wybaczał. Ale w momencie, kiedy widział, że ludzie niszczą to, co najświętsze, rodzinę i małżeństwo, wtedy nawet Bóg uciekł się do deszczu, ognia i siarki. Rodzina jest najświętsza. Kto niszczy rodzinę, tego zniszczy Bóg. Przyszłość Kościoła idzie przez rodzinę. Nie tylko w sensie demograficznym. Jaki będzie Kościół, jaki będzie naród. To zależy od tego, jakie będą nasze rodziny, jak święte będą nasze małżeństwa. Oczywiście tutaj w Kaliszu chyba nie trzeba tego przypominać, bo zarówno ten pomnik świętego Jana Pawła II, jak i to sanktuarium i wszystko o tych słowach i o tym obowiązku troski o świętość rodziny nam przypomina.